Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Relacja z katechezy o świętym Wawrzyńcu z Brindisi, nominacja nuncjusza w Indonezji oraz głos prefekta kongregacji do spraw duchowieństwa w dyskusji o celibacie to informacje z Watykanu. Po nich kolejne spotkanie z Brazylią i rozmowa Krzysztofa Bronka z polską misjonarką siostrą Patrycją Sobinek, elżbietanką, przebywającą od ponad 20 lat na misjach. Na magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Dzięki dogłębnej znajomości Pisma Świętego oraz ojców Kościoła, święty Wawrzyniec z Brindisi potrafił pokazać, że prawdy wiary, które zakwestionował Marcin Luther, mają solidne oparcie w Biblii i tradycji Kościoła. Tak mówił dziś Benedykt XVI o kolejnym doktorze Kościoła doby kontrreformacji. Papież wskazał, że jego postawa względem reformacji może być wzorem dla współczesnego ekumenizmu. Aby dialog ekumeniczny mógł zrobić krok naprzód, niezbędna jest konfrontacja z Pismem Świętym, odczytywanym zgodnie z tradycją Kościoła, powiedział papież. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
W 1575 roku wstępuje do zakonu kapucynów, gdzie otrzymuje imię Wawrzyniec. Wkrótce daje się poznać jako wybitny teolog, biblista, znawca patrystyki. Święty Wawrzyniec to wybitny kaznodzieja z odwagą polemizujący ze zwolennikami reformacji na temat prymatu Piotra, usprawiedliwienia, zbawienia. W zakonie kapucynów pełnił szereg funkcji: gwardiana, mistrza nowicjatu, generała zakonu. Na prośbę cesarza i na polecenie papieża wielokrotnie stawał na czele ważnych misji dyplomatycznych. Był znanym orędownikiem pokoju. Znany z głębokiego życia ascetycznego, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Z pietyzmem sprawował codzienną mszę świętą. Zmarł w 1619 roku w Lizbonie.
Na marginesie dzisiejszej katechezy papież wspomniał o istotnej roli, jaką w reformie Kościoła po Soborze Trydenckim odegrały zakony, między innymi kapucyni, do których należał święty Wawrzyniec. Ze swym świadectwem i nauczaniem potrafiły one przeniknąć do różnych warstw społeczeństwa. Również dziś nowa ewangelizacja potrzebuje apostołów dobrze przygotowanych, gorliwych i odważnych, aby światło i piękno Ewangelii mogło zwyciężyć nad relatywizmem etycznym i obojętnością religijną, które nadają kierunek kulturze, powiedział papież.
Na placu świętego Piotra nie zabrakło też dziś Polaków.
Witam serdecznie obecnych tu pielgrzymów polskich. Wielkie posiwa nas ta podejmowania umartwieni i życia pokutnego, by pełni uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa i Jego męce. Szczególną okazją do refleksji i rachunku sumienia są rekolekcje wielkopostne. Wyrażam radość, że Polscy tak chętnie w nich uczestniczycie. Niech one pomagają wam przemieniać życie i być bliżej Boga. Wam wszystkim uczestnikom rekolekcji parafialnych serca błogosławię.
Nuncjuszem apostolskim w Indonezji papież mianował 47-letniego włoskiego arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego. W papieskiej służbie dyplomatycznej pracuje on już blisko 20 lat. Pełnił ją kolejno w nuncjaturach w Sri Lance, Austrii i Niemczech oraz w Watykańskim Sekretariacie Stanu.
Kwestionowanie wartości celibatu jako przedsoborowej pozostałości czy jedynie przepisu prawa kościelnego jest błędne historycznie i doktrynalnie, a zarazem szkodliwe duchowo i duszpastersko. Zwraca na to uwagę prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa na łamach dziennika L'Osservatore Romano w artykule Celibat kapłański – kwestia ewangelicznego radykalizmu. Kardynał Mauro Piacenza zauważa ciągłość nauczania papieży przedsoborowych i posoborowych o teologicznym znaczeniu celibatu dla kapłaństwa jako naśladowaniu Chrystusa. Jedynie błędnie interpretując teksty soborowe, można go uważać za przeżytek, od którego trzeba się uwolnić.
Szef watykańskiej dykasterii uważa, że debata o celibacie w ciągu wieków coraz wznawiana z pewnością nie sprzyja spokojnemu zrozumieniu przez młode pokolenia tej rzeczywistości, tak ważnej dla życia kapłańskiego. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis podkreślił niedopuszczalność jakichkolwiek wątpliwości co do niezmiennej woli Kościoła, by utrzymać prawo wymagające dozgonnego i dobrowolnego celibatu od kandydatów do święceń kapłańskich w obrządku łacińskim.
Celibat to kwestia ewangelicznego radykalizmu, a rady ubóstwa, czystości i posłuszeństwa nie są tylko dla zakonników, pisze kardynał Piacenza. Musimy być radykalni w pójściu za Chrystusem, nie bojąc się spadku liczby księży. Ich liczba się zmniejsza, gdy oziębia się wiara, gdyż powołania są sprawą Bożą, a nie ludzką. W sekularyzowanym świecie coraz trudniej zrozumieć celibat, ale właśnie uzasadnianie go i dowartościowywanie pomaga przezwyciężyć sekularyzację. Jak wspólnota nieszanująca celibatu mogłaby żyć oczekiwaniem na przyjście Królestwa Bożego? Pyta prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa i dodaje: nasz celibat jest wyzwaniem dla mentalności świata, jego sekularyzmu i agnostycyzmu, przypominając o istnieniu Boga.
W studiu Rady Watykańskiego gościmy siostrę Patrycję Sowinek, elżbietankę, misjonarkę, jedną z wielu przedstawicielek polskiego kościoła, które pracują daleko na misjach w Brazylii. Jak to się stało, że siostra wyjechała? To takie własne misyjne pragnienia czy przełożenie?
Byliśmy pierwszą grupą, która wyjechała na misję do Brazylii i zostałyśmy po prostu wybrane, żeby rozpocząć działalność misyjną elżbietanek na ziemi brazylijskiej.
Z jakimi myślami siostra przyjeżdżała? Z jakim wyobrażeniem o Brazylii? Jak to się wszystko później sprawdziło w życiu?
Brazylia jest 26 razy większa od Polski. Wszystkie kraje europejskie, możemy powiedzieć, mieszczą się w całej Brazylii. Samo São Paulo ma ponad 20 milionów ludzi. Tylko przejazdem jesteśmy w tym mieście.
A siostra w jakich warunkach pracuje? W mieście czy gdzieś w buszu?
Obecnie pracuję w stanie Santa Catarina w mieście Blumenau. Tam pracujemy z ludźmi starszymi, prowadząc dom pogodnej starości.
Siostra jest dyrektorem tego domu starców.
Jestem odpowiedzialna za ten dom.
Powiedziała siostra, że przyjechała siostra do Brazylii, żeby założyć pierwszą z placówek. Znaczy, że tych placówek elżbietanek jest więcej w Brazylii?
Obecnie mamy 5 placówek misyjnych na terenie Brazylii. W różnych miejscach rozpoczęliśmy w Fortalezie Ceará. Jest to na północy Brazylii. Mamy w odległej o 700 km mieście Cabrobó na terenie stanu Pernambuco. Jest to też placówka misyjna. I o 4000 km na południu Brazylii jest właśnie Blumenau. W Fortalezie prowadzimy dom dziecka, do którego są przynoszone dzieci ulicy. Dzieci zabierane są także od rodzin patologicznych i są one do nas przynoszone.
To chyba dość szczególny typ pracy i też dość wielka plaga w Brazylii. O tym często się mówi, o dzieciach ulicy, o dzieciach bez rodziców.
Tak. I te dzieci przeważnie są przygotowane do adopcji. Są z nami, idą do szkoły, są przygotowane. Mamy niestety bardzo mało miejsca, żeby dać asystencję większości dzieci. Tylko 30, ale myślę, że robiąc chociaż jedną kroplę dla dobra drugich, można uczynić innych szczęśliwymi.
Inne apostolaty? Wiemy, że jest dom starców, że jest ten ośrodek dla dzieci, dzieci ulicy, coś jeszcze?
Na innych placówkach prowadzimy ambulatoryjną działalność pielęgniarską, odwiedzając chorych po domach, jak również pracujemy w duszpasterstwie na parafiach. A więc prowadzenie grup młodzieżowych, wyjeżdżanie na wioski, aby dotrzeć do tych ludzi, ponieważ jest jeden kapłan, a przeważnie ma do objazdu przynajmniej 20 wiosek.
W sumie ile elżbietanek pracuje w Brazylii?
W Brazylii z Europy pracuje nas 11 elżbietanek, ale mamy już rodzime powołania i jest to 14 sióstr już rodzimych. One zasilają naszą działalność, są bardzo chętne, bardzo otwarte, niesienia pomocy innym dzieciom, rodzinom i ludziom starszym. Jest to naprawdę bardzo piękna praca, czynienia innych szczęśliwymi, jak to jest w naszym herbie.
Jak Polki odnajdują się w środowisku brazylijskim? To jednak przecież inny kraj, inna mentalność. Niech siostra nam opowie o sobie, jak to było, żeby się przystosować do tych nowych warunków.
sam klimat, pierwsza placówka jest pod samym równikiem, nie było to łatwe, tak klimatycznie, jak i kulturowo, ale myślę, że inkulturacja zależy od każdej osoby. I tutaj mogę powiedzieć, że ja bardzo dobrze się czuję w Brazylii i to pomaga w byciu tam, byciu razem z tymi ludźmi. Otwartość, same zapytanie, jak się czujesz, Brazylijczyka, on zawsze odpowie dobrze. Są bardzo nastawieni pozytywnie, mimo że nic nie mają. Ale to naprawdę pomaga nam, aby być z nimi, czy oni są biedni, czy bogaci, a zwłaszcza dla tych ludzi, których są biedni, jesteśmy czasem takim pomostem jakby do tych biedaków, ponieważ oni sobie zdają sprawę, że należą do trzeciego świata. Chcieliby pokazać się z dobrej strony, a zwłaszcza ci bogaci jakimś sposobem chcieliby pomóc tym biednym. I nie wiedzą jak, a przynosząc do nas dary, ofiary, aby naszą działalność kontynuować.
Mówiła siostra, że Brazylia to kraj trzeciego świata, ale też chyba wewnątrz tego kraju również są wielkie różnice. Są też ludzie i bogaci, są miasta i regiony rozwinięte, ale z drugiej strony też bardzo ubogie, jak Kościół między tymi różnymi warstwami i różnymi regionami sobie radzi.
Na pewno nie jest to łatwe, gdziekolwiek Kościół się znajduje. On musi tak otworzyć rękę dla każdego człowieka, tak bogatego, jak i biednego. Można powiedzieć, że jesteśmy takim pomostem. Ludzie bogaci, którzy mieszkają właśnie w tych dużych miastach, chcą pomóc, ale to zależy bardzo dużo od każdej osoby, nie? Będąc właśnie w takich miastach dużych, czy to jest Fortaleza, gdzie mamy nasze dzieci, oni wiedzą, że my prowadzimy taką działalność, że my mamy dzieci ulic, a więc państwo w jakiś sposób do nas też dociera i chcą pomóc, żeby ta działalność była prowadzona. Chociaż bezpośrednio jako państwo nie chce nawet zatwierdzić tej działalności, ale po boku dojdą z tą pomocą. Na przykład będąc na Amazonce, nawet była jedna z sióstr, która interweniowała, aby nie było wycinane drzewa z Amazonki, taką działalność prowadziła. Niestety przypłaciła życiem, została zabita nawet przez właśnie tych latyfundius, co mają władzę w swoich rękach. Po prostu przeszkadzała im. Stawiała się za tymi najbiedniejszymi. No niestety do tego dochodzi. Zdajemy sobie z tego sprawę bardzo dobrze. Każdy chyba misjonarz, każdy człowiek, że coś takiego może nastąpić.
Mówiła siostra o inkulturacji, o tym pozytywnym takim aspekcie Brazylii, o tym, że mają pozytywne nastawienie do życia. A trudne aspekty, z czym było siostrze się najtrudniej pogodzić, czego się było najtrudniej nauczyć jako polskiej misjonarce w Brazylii?
Myślę, że mentalność tych ludzi. Oni mówią, że wszystko załatwią, wszystko zrobią, ale jednak jak przyjdzie co do czego, ach, przyjdziemy na spotkanie, przyjdzie 5 osób, albo nikt nie przyjdzie. Tak, można powiedzieć, że oni zawsze mówią pozytywnie, ale to nie idzie w parze z czynem. Nie?
Brak konsekwencji.
Brak
później.
Konsekwencji później. Myślę, że to było takim bardzo trudnym na początku dla nas.
A jak w takich warunkach kieruje się tak wielkim dziełem, jakim jest Dom Starców, którego siostra jest dyrektorem?
Dom Starców w Blumenau został wybudowany przez Polaka, misjonarza, który 38 lat był w Brazylii. To był ksiądz Gerard Piesik z diecezji pelplińskiej. I tam właśnie on wybudował ten dom i szukał zgromadzenia sióstr, które by poprowadziło ten dom. Myśmy do tego domu przyszły już gotowego, przygotowanego do tej działalności. I tam rozpoczęliśmy tą właśnie naszą pracę dla ludzi starszych. Stał się ten dom, już pracuję tam 10 lat, takim domem przykładnym dla innych domów z tego regionu. Ponieważ wprowadziliśmy taką naszą elżbietańską przyjaźń, jak i posługę dla tych ludzi i jesteśmy bardzo poszukiwani.
No właśnie, bo dodajmy też, że misjonarska praca właśnie w Brazylii czy w krajach Ameryki Południowej to nie tylko udzielanie bezpośredniej pomocy, ale taki też dawanie przykładu państwu, w jaki sposób można i należy dbać o ubogich.
Musimy tutaj dodać, że ten teren Brazylii był bardzo dosięgnięty katastrofą, można powiedzieć taką klimatyczną. Po 3 miesiącach obfitych opadów deszczu po prostu ziemia się zaczęła obsuwać i lawiny błotne zasypały 148 osób. Byliśmy i my bardzo zagrożeni. Dom świętej Anny, dom pogodnej starości. Musieliśmy ewakuować 90 osób starszych. Oczywiście dom też został zniszczony w jednej części. Została zniszczona pralnia, zostały przerwane ściany. Ziemia się dostała do środka, woda przepływała przez dom, ale dzięki Bogu nikt z naszej grupy, czy to sióstr, jest tam nas 6 sióstr i 90 osób starszych, nikt nie uległ żadnemu...
Nikomu nic się nie stało.
Oczywiście zaraz przyszło wojsko, przedostało się do nas. Dzięki Bogu wszyscy zostali ewakuowani, ponieważ jeszcze było zagrożenie dla domu i dla ludzi, którzy przebywali w tym domu. Dzisiaj już jest nam łatwiej patrzeć, chociaż sceny, które przeżyłyśmy, są na pewno zapisane bardzo mocno w naszej pamięci, zwłaszcza kto tam był.
Znaczy takie kataklizmy zdarzają się częściej w tym regionie kraju, w którym żyje siostra?
Zawsze były powodzie. Woda przyszła, zalały jakieś części, ale nigdy nie doszło do tego, żeby właśnie ziemia się obsuwa.
Proszę siostry, kościoły misyjne, również kościoły w Ameryce Południowej, często patrzą na Polskę z nadzieją, jako na taki rezerwuar przyszłych misjonarzy. Proszą o pomoc i nas być może słuchają ludzie, którzy też zastanawiają się, czy Pan Bóg ich właśnie tam nie powołuje. Siostra jako misjonarka z niemal 20-letnim stażem, co by powiedziała tym osobom, które się zastanawiają, które myślą, czy właśnie tam, w tych misyjnych kościołach nie jest ich miejsce?
Na pewno warto. Potrzeba jest bardzo wielka. Jest wielka w Ameryce Łacińskiej, jak w innych krajach. Potrzebujemy ludzi, którzy bezinteresownie, którzy znając misję Kościoła, będą mogli iść i nieść słowo Jezusa do tych ludzi. Ksiądz, który ma do objazdu ponad 20 wiosek, on nie jest w stanie dotrzeć do nich kilka razy w roku. On nie jest w stanie być z nimi co niedzielę. Kto chodzi do kościoła co niedzielę, to on sobie nie zdaje sprawy, co to jest, jak się jest na misjach i nie ma się w ogóle kontaktu. Nie ma mszy świętej. Czasami trzeba będzie przejechać może nawet 200 kilometrów, żeby dotrzeć i być na mszy świętej. A więc takie wartości głoszenia dzisiaj są bardzo wielkie.
A najpiękniejsze wydarzenie jest... misjonarskiego życia. Coś pamięta siostra, takie wydarzenie, które rzeczywiście utkwiło się w pamięci i w sercu, o którym siostra może powiedzieć, no tak, to był ten dzień, to była ta chwila, dla której warto było przyjechać do Brazylii.
Pamiętam na początku, gdy przyjechałyśmy do Brazylii, chodziłyśmy po domach, aby zobaczyć, jak oni biednie mieszkają. I wchodząc do jednego z domów, siedziała pani i weszłam do środka, mówię, siostra, jak się cieszę, że siostra przyszła mnie odwiedzić. I ta radość naprawdę takiego, bo mówi, siostra przychodzi od Boga. Było dużo radości, ale również było i cierpienia, ponieważ mówi, siostro, tak mnie strasznie głowa boli. I mówi, proszę cię, włóż twoje ręce na moją głowę. I wtedy takie było, co my tu mamy robić, nie? Na misjach. I wtedy przytuliłam, położyłam ręce drżące na jej głowę. Pamiętam, żeśmy się tak bardzo modlili. Jedno mogę powiedzieć, a Pan czynił cuda.
Dziękuję uprzejmie. Państwu przypomnę, że w naszym studiu Radia Watykańskiego gościliśmy polską misjonarkę, siostrę Patrycję Sobinek, Elżbietankę, pracującą w Brazylii, dyrektorkę Domu Starców. Dziękujemy uprzejmie.
Bóg zapłać.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.